Słuchajcie, strasznie miło być z wami. Ja ostatnie 3 dni spędziłem na konferencji w Warszawie takich mówców kościelnych, których kościelnie nazywamy kaznodziejami, więc konferencji kaznodziejskiej. I powiem wam, problem polega na tym, że każdy z tych nas kaznodziejów ma coś do powiedzenia. I jest bardzo trudno, jak się wszyscy zgromadzą razem, ale pozdrawiam was od wielu ludzi. Tam była może... Na pewno nie byli wszyscy, ale było bardzo dużo ludzi ze wszystkich 114 takich naszych społeczności baptystycznych po całej Polsce, bo tyle ich obecnie jest. I ponad 100 osób się zgromadziło tam, żeby pobyć razem przez kilka dni, pomodlić się, posłuchać różnych rzeczy. I pozdrawiam was od właśnie różnych naszych bratnich zgromadzeń. Chciałbym dalej mówić o modlitwie. Chciałbym, żebyśmy ten temat kontynuowali, dlatego że są 3 najważniejsze rzeczy. Pamiętacie wszystkie 3? Tak? To jakie były? Misja, modlitwa i społeczność. Tak. Społeczność, czyli to, co mamy wspólne, pewnie o tym będziemy dalej mówić. Misja, czyli to, z czym nas Pan Jezus posyła, i modlitwa jako ta część, która pozwala nam też zrozumieć to, do czego jesteśmy, właśnie do czego nas Bóg powołuje, posyła, co chciałby, żebyśmy robili. I dzisiaj chciałbym się zastanowić nad takim pytaniem, albo porozważać słowa Pana Jezusa, ale czy wszystkie nasze modlitwy otrzymują jakąś odpowiedź? Czy wszystkie modlitwy wasze zostały wysłuchane? No bo jakąś odpowiedź tak, bo jest albo tak, albo nie, nie? Więc jakby można założyć, że w pewnym sensie wszystkie modlitwy są... mamy odpowiedź, bo albo się właśnie coś dzieje, albo się nic nie dzieje. Ale czy macie takie poczucie właśnie tego, że kiedy modliliście się, to wiecie, co się dalej wydarzyło? Oczywiście. Okej. Okay. Mhm. Pewnie tak. I o tym dzisiaj będę mówił, tak żeby nie było. Słuchajcie, 11 rozdział Ewangelii Łukasza. W którym jest to ta modlitwa Ojcze Nasz, o której mówiliśmy dotychczas, która może być takim modelem naszej modlitwy, w sensie prowadzi nas przez te różne elementy, o których wspominaliśmy. Ale kiedy Pan Jezus kończy właśnie podawać ten wzór modlitwy, to myślę, że właśnie mówi trochę o tym, w jaki sposób zapatrywać się na właśnie tą część, czy w jaki sposób oczekiwać Bożej odpowiedzi. W jaki sposób myśleć o tym, jak Bóg będzie odpowiadał, albo właśnie, no właśnie, albo nie odpowiadał na nasze modlitwy. I przychodzi do takiej historii, która wydaje się być trochę humorystyczna. Chociaż jak ktoś przeżył coś podobnego, to wcale pewnie humorystyczna nie jest. Ale powiedział też do nich, czytamy, Pan Jezus: kto z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel wrócił z podróży i nie mam go czym nakarmić. A on z wewnątrz domu odpowie: nie przeszkadzaj mi, drzwi są już zamknięte i leżę z dziećmi w łóżku. Nie mogę wstać i teraz ci podać. Mówię wam, jeśli nawet nie wstanie i nie da mu, dlatego że jest jego przyjacielem, to z powodu jego nalegania wstanie i da mu, ile potrzebuje. No, historia właśnie wydaje się być taka trochę śmieszna, może nie do końca przystająca do naszej rzeczywistości, ale musimy na pewno stwierdzić, że przyjaźń to było coś może nawet bardziej ważnego kiedyś w starożytności niż dla nas dzisiaj. W sensie my dzisiaj dużo większą ilość ludzi nazywamy przyjaciółmi, którzy, no właśnie ta definicja przyjaźni może jest taka prostsza i wielu znajomych nazwalibyśmy dzisiaj przyjaciółmi, ale kiedyś na pewno przyjaciel to był ktoś dużo ważniejszy. Te relacje między ludźmi wtedy były dużo bardziej zdefiniowane. Przyjaciele byli ludźmi, od których zależało się, czy rodzina, przyjaciele, od nich się wiele zależało w życiu. My dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, w którym większość z nas jest niezależna, ma własne środki do funkcjonowania i no, tych przyjaciół może, czy ludzi wokół nas, takich blisko z nami związanych, nie mamy aż tak dużo niestety, bo myślę, że to jest dobry pomysł, żeby mieć, jak to na slocie zapadło mi w głowę, bo na slocie ten pan psycholog taki znany powiedział, że gdyby ludzie mieli więcej przyjaciół i duszpasterzy, to potrzebowaliby mniej terapeutów. I coś w tym jest, myślę. Może to też można z różnymi takimi rzeczami dyskutować, ale myślę, że coś w tym jest, że brakuje nam gdzieś bliskości, ludzi, którzy nas wesprą, pomogą i dlatego tak wielu ludzi gdzieś tam musi później szukać terapeuty, który będzie takim płatnym trochę przyjacielem, no bo kimś, kto cię wysłucha, posiedzi z tobą, spędzi czas. No ale to tak na marginesie. Więc przyjaźń. Mamy tutaj historię trzech w zasadzie przyjaciół, tak? Mamy przyjaciela, który przychodzi do przyjaciela po chleb, bo przyjechał do niego przyjaciel. I no, na tyle było to dla nich ważne, że właśnie ten przyjaciel, który przyjechał, nie zawahał się w nocy przyjechać. Oczywiście w nocy może. Tak mu wypadła wtedy droga. Ten drugi przyjaciel z kolei, nie mając czym go nakarmić, nie zawahał się pójść do swojego kolejnego przyjaciela, żeby pożyczyć od niego chleb. No, ten przyjaciel, do którego przyszedł ten po chleb, na pewno był zaskoczony, czy zastał go już w domu, w łóżku, jak to w starożytności było, w jednym łóżku, całą rodziną, gdzieś tam w środku nocy, dom zaryglowany, wiecie, drzwi zapewne ryglowało się solidnie na noc. Nie było włącznika światła gdzieś tam koło łóżka, żeby sobie włączyć światło, wstać i pójść i zrobić co, znaleźć ten chleb, tak? Tylko to zapewne wiązało się, było ciemno. Noc, leżę w łóżku, rodzina śpi. Żeby wstać, to muszę wstać, zapalić jakąś lampkę. Przy braku zapałek zapalanie wszelakich lampek też nie jest taką czynnością po prostu, że hop, siup, zapaliłem i mam światło i teraz mogę znaleźć chleb. Tak więc była to pewna trudność, zaskoczenie, niewygoda, ale jednak właśnie no, rzecz ważna. Tak? Nakarmienie przyjaciela również myślę, że w tamtych czasach w tamtej kulturze było dużo ważniejszą rzeczą niż dzisiaj dla nas. Tak, i też po prostu, no dzisiaj my może gdzieś tam jak się spotkamy, to kawę zaproponujemy, ale w wielu jeszcze miejscach na świecie jest tak, że jak ktoś do ciebie przychodzi, no to musisz go nakarmić, nie ma jakby innej opcji. I niegrzeczne jest wręcz nie zaproponowanie czegoś do zjedzenia, tym bardziej jak ktoś przyjeżdża w środku nocy z podróży i tak dalej, i tak dalej. Więc sytuacja jest trudna i żeby nie powiedzieć dramatyczna w pewnym sensie i testuje się przyjaźń tych ludzi. I Pan Jezus używa tej historii jako takiej właśnie coś ilustrującej. Zaraz zobaczymy co. I rzeczywiście, no nie wiem, ilu z was taką podobną sytuację w życiu miało, gdzie zwłaszcza jak pomyślimy o tej sytuacji tego, który był w łóżku, tak, gdzie z jednej strony jest jakaś, odczuwa się potrzebę, że coś trzeba zrobić, a z drugiej strony to jest tak niewygodne, że cały człowiek wręcz krzyczy, że no nie chce mi się, albo nie mogę, albo nie potrafię. Ja pamiętam taką sytuację w moim życiu, jak mieszkaliśmy tam na Syberii i w naszym miasteczku byliśmy w zborze, w kościele takim właśnie społeczności. Tam byli studenci, którzy studiowali w Tomsku, ponad 1000 kilometrów od tej miejscowości, gdzie mieszkaliśmy. No i taki nasz znajomy, nasz przyjaciel, pastor z tych studentów kiedyś zabrał zawieźć ich na studia. Była zima, bo to po jakiś tam, jakiś semestr się skończył czy coś takiego, no i pojechał ich zawieźć. I w nocy nagle dzwoni telefon, patrzę, kto dzwoni ten właśnie przyjaciel, pastor, który ich zawiózł. no to odbieram, choć nie chce mi się, bo jest noc, ale odbieram telefon, no i on mówi, wiesz co, zepsuł mi się samochód pod Krasnojarskiem, 600 kilometrów dalej, mówi, jeszcze 600 kolejne jest do tego Tomska, zepsuliśmy się, stoimy, oni muszą dojechać, może byś wsiadł w samochód i przyjechał po nas tam do Krasnojarska, a potem my wsiądziemy do ciebie i pojedziemy dalej do Tomska i sprawa się jakby rozwiąże, nie? A wiecie, jest zima, jest noc, minus 20 albo 30 na zewnątrz. Myślę sobie, 600 kilometrów przez góry, lasy będę jechał, żeby ich tam gdzieś znaleźć. To dzień jazdy do tego Krasnojarska, potem kolejny dzień do tego Tomska, potem dwa dni z powrotem. I to była taka sytuacja właśnie, gdzie mocne emocje z jednej strony, no tak, dzieło jest słuszne, przyjaciele proszą o pomoc, a z drugiej strony no wszystko po prostu aż krzyczy, że nie chce mi się, że to nie jest to. No ale przeważyło oczywiście to poczucie obowiązku i pojechałem i żeśmy tam się spotkali w tym Krasnojarsku, jak zawiozłem później do Tomska, później wróciliśmy i tak dalej, więc cała historia się zakończyła. Ale właśnie, no te więzy przyjaźni, te więzy zobowiązania jakieś, jakie mamy względem kogoś, no powoduje, że właśnie szukamy tego, czy jesteśmy gotowi na pewien wysiłek. I tutaj myślę, że Pan Jezus mówi nam, że słuchajcie, Bóg jest więcej niż naszym przyjacielem. Za chwilę w kolejnych wersetach będzie jasno powiedziane, że i było już jasno powiedziane w tej modlitwie Ojcze nas, że jest naszym Ojcem. Tak? Nie tylko jest przyjacielem, choć tam śpiewamy te przyjaciela mam i jest naszym przyjacielem, ale Pan Jezus, ale jest naszym Ojcem. I Ojciec, myślę, że wielu z nas, którzy gdzieś tam znamy to, wiemy, że dla naszych dzieci jesteśmy gotowi na wiele poświęceń i wiele rzeczy byśmy zrobili. Ale Pan Jezus tą historią ilustruje właśnie nie tylko to, że te powiązania obowiązku, ale mówi, nawet jeżeli nie ze względu na ten poczucie obowiązku, przyjaźń czy bycie ojcem, to nawet tylko dlatego, że ten ktoś będzie, żeby nie użyć takiego słowa, co używamy na co dzień, ale będzie cierpliwy w tym, że będzie prosił, tak, że nie odejdzie, że będzie w jakiś sposób właśnie tam wytrwale prosił o to, to nawet tylko dlatego ten przyjaciel, nie patrząc na te wszystkie inne rzeczy, wstanie i da mu te chleby. I podobnie jest z Bogiem, tak? Bóg również, jak Pan Jezus mówi, czy daje taką konkluzję tej historii w 9, 10 wersecie, mówi, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Czyli mówi o tej wytrwałości. Czyli jedną z rzeczy w naszej modlitwie, która jest potrzebna czasami, to jest wytrwałość. I nie wiem, jak z waszą wytrwałością, ja wiem, że z moją wytrwałością to jest różnie. Ja bym tak chciał, żebym tak powiedział Panu Bogu, co chcę i w zasadzie, żeby ta odpowiedź na tą modlitwę się pojawiła im szybciej, tym lepiej, nie? No bo tak wytrwale to nie jest coś, co leży w mojej przynajmniej naturze. Wiem, że są ludzie, w których naturze może to leży, ale w mojej wytrwałość nie do końca. I na pewno Bóg zachęca nas, jeżeli do modlitwy, to z wytrwałością. Aczkolwiek, jeżeli pamiętacie, wcześniej Pan Jezus to w Ewangelii Mateusza przy tej samej modlitwie Ojcze Nas mówił, zanim o niej mówił, nie bądźcie wielomówni jak poganie. I nie myślcie, że dla waszej wielomówności Bóg was wysłucha, tak? A tu mówi, bądźcie wytrwali. Więc nie wiem jak dla was, ale mi czasami to się wydawało takie trochę sprzeczne, tak? No bo wytrwałość to znaczy, że mam tam przychodzić i przychodzić i przychodzić. Ale myślę, że jest pewna różnica między wytrwałością a wielomównością, tak? Wielomówność, bardziej też wtedy mówiliśmy, to jest takie ciągłe powtarzanie, myślenie, że kogoś zmęczę tym i przekonam i wymuszę coś, natomiast wytrwałość jest po prostu cierpliwym czekaniem. Takim przykładem dla mnie wytrwałości były modlitwy naszego syna, też jak mieszkaliśmy tam na Syberii, jeszcze nie mieliśmy samochodu, to on w którymś momencie, mając ile, 3 latka miał? Ten taki, co tu teraz przychodzi czasami, duży, z długimi włosami, to wtedy miał 3 latka, nie miał długich włosów, był dużo mniejszy. I on modlił się o samochód. Modlił się jeszcze na tak zwanych językach, bo jego modlitwa wyglądała tak. Ła, bła, amin. I przez rok codziennie wieczorem on właśnie tak się modlił. Ła, bła, amin. Czyli było ła, teraz tłumaczę języki, to było ła, to było duże, bła, to było auto i amin, no to było amin. Nie? To takie było nasze amen. I on przez rok, wieczór w wieczór, bez żadnego jakiegoś takiego przypominania, czy wiecie, po prostu było jego, on chciał, żeby Pan Bóg nam dał samochód, Pan Bóg nam dał ten samochód, którym potem mogłem pojechać tam do tego Tomska, ale właśnie to była wytrwała modlitwa i bardzo niewielomówna, tak? W dwóch słowach w zasadzie, ale systematycznie i rzeczywiście Pan Bóg odpowiedział. Przyjechaliśmy kiedyś do Polski i nasi znajomi dali nam po prostu pieniądze na to, żebyśmy ten samochód sobie wtedy mogli kupić. Więc była to pewna wytrwałość. I teraz chciałbym też to, co mówię, ilustrować jeszcze słowami Jakuba, który pewne te rzeczy, wydaje mi się, w bardzo krótki i taki klarowny sposób podsumowuje. I kiedy on mówi o pewnej wytrwałości w modlitwie, to czy w ogóle o modlitwie mówi tak, jeżeli prosicie, to nie będę całości czytał, ale niech też prosi, czy jeżeli ktoś prosi, to niech też prosi z wiarą i bez wahania, mówi Jakub. Bo ten, kto się waha, jest podobny do fali morskiej, poruszanej i miotanej przez wiatr. I niech taki człowiek nie myśli, że otrzyma coś od Pana, skoro jest niezdecydowany i niestały w całym swoim postępowaniu. Więc takim krótkim podsumowaniem można, przypuszczam, podsumować też tą zachętę. Pan Jezus zachęca do wytrwałości, a Jakub mówi, czy podaje jedną z przyczyn, dla których czasami być może nasze modlitwy gdzieś tam przepadają, że może prosimy i wcale nie jesteśmy przekonani, no bo nie ma tej wytrwałości, nie ma tej pewności, że to jest to, czego byśmy chcieli, czego byśmy potrzebowali. I takie proszenie, niezwiązane z pewnością, być może powoduje, że również tej odpowiedzi nie ma. I teraz, kiedy czytamy dalej to, co mówi Pan Jezus, bo od tej zachęty do wytrwałości w modlitwie przychodzi dalej i mówi, kto prosi, ten otrzymuje, kto szuka, znajduje i później zadaje takie właśnie pytania, w zasadzie retoryczne pytania, bo odpowiedź jest oczywista. Mówi, czy jest wśród was taki ojciec, który, gdy syn poprosi go o rybę, poda mu węża? Albo skorpiona, gdy ten poprosi o jajko. Jeśli więc wy, choć jesteście źli, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Zaraz jeszcze wrócimy do tego ostatniego elementu, ale Pan Jezus właśnie rysuje ten obraz Ojca, który poproszony o coś dobrego, no nie da rzeczy złej, tak? Zamiast właśnie jajka nie da skorpiona, czy zamiast ryby nie da węża, który również nie jest zbyt pewnie przyjaznym podarunkiem, gdybyśmy o niego prosili. Więc Bóg jest więcej niż przyjacielem, jest Ojcem. Ojcem, który daje nam dobre rzeczy wtedy, kiedy o te dobre rzeczy prosimy. Ale ja zawsze myślałem o tym, że czasami czy można też odwrócić te stwierdzenia i zapytać siebie, czy czasami nie prosimy, czy co by się stało, gdybyśmy prosili go o węża albo o skorpiona? Co by nam dał dobry ojciec wtedy? Dałby nam pewnie jajko albo chleb, raczej nie dałby nam węża ani skorpiona, tak? I teraz, kiedy myślę, że możemy sobie tak wyobrazić, że no, być może również czasami, kiedy modlimy się w nieświadomy sposób, ja przynajmniej mogę sobie wyobrazić, możemy modlić się nie o te rzeczy, które tak naprawdę są dla nas słuszne, dobre i właściwe. tak? I zupełnie nieświadomie, może nawet nie wiedząc, myśląc, że prosimy o tą rybę, może prosimy o węża i coś, co obróci się jakby przeciwko nam i sprawi, że no właśnie to, co dobre, zamieni się w to, co niedobre. I wtedy również możemy mieć takie przeświadczenie, że nasza modlitwa nie została wysłuchana, bo prosiliśmy o coś, a otrzymaliśmy coś zupełnie innego. I znowu w moim życiu wydaje mi się, że też takich sytuacji było dużo, gdzie jakby wydawało mi się, że dobrze byłoby się modlić o coś, a odpowiedź na tą modlitwę była jakaś taka nie do końca właśnie taka, jaką ja oczekiwałbym, że będzie, ale jednocześnie często po jakimś czasie okazywało się, że jednak tak było lepiej, tak? Czy tak powinno być, tak? To było dla mnie zapewne lepsze. I znowu Jakub w swoim liście do takiej sytuacji trochę się odnosi w bardzo konkretny sposób i z kolei w 4 rozdziale i 3 wersecie Jakub mówi tak, znowu w kontekście proszenia Boga o różne rzeczy. Znaczy, po pierwsze jeszcze mówi, że pożądacie, a nie macie, bo nie prosicie, więc jeszcze jest taka opcja, że w ogóle nie modlimy się, czy nie prosimy, nie pytamy Pana Boga o różne rzeczy, więc również ich możemy nie otrzymać, ale potem mówi, a czasami prosicie, a nie otrzymujecie, ponieważ źle prosicie, gdyż staracie się jedynie o zaspokojenie waszych namiętności, mówi Jakub. No i trzeba się z nim trochę zgodzić, że być może czasami nasze, jak on nazywa, namiętności, czyli nasze pragnienia, które nie zawsze są słuszne, dobre, które nie zawsze być może są zgodne z tym, co Pan Bóg widzi jako ojciec, jako dobre i słuszne. I znowu można by się odwoływać do doświadczeń rodziców, że nasze dzieci czasami proszą nas o bardzo różne rzeczy i my również jako rodzice nie wszystkie te prośby, prawda, zaspokajamy, bo wiemy, mamy doświadczenie, mamy jakieś zrozumienie różnych sytuacji i wielokrotnie wiemy, że nie będzie to dla nich najlepsze. Oczywiście nie wywołuje to pozytywnych z reguły jakichś takich reakcji. Nie ma entuzjazmu. Dzisiaj jakąś taką grafikę widziałem, przyznam się do grzeszności, że zajrzałem na Facebooka i była taka grafika, że mama trzyma syna za rękę i mówi, chcę ci dać cały świat. A syn mówi, mogę loda, a mama mówi nie. No, tak czasami właśnie działa. To ja bym chciał loda, o tam było takie, to ja bym chciał loda. Nie. Tak a propos właśnie ilustracji tego typu rzeczy. Więc czasami możemy prosić nie o te rzeczy, które są dla nas dobre, słuszne, właściwe i to powoduje, że gdzieś nie, no właśnie, nie otrzymujemy tego, co być może chcielibyśmy otrzymać, ale możemy mieć pewność, że Bóg jako dobry ojciec da nam zawsze to, co jest dobre. Da nam zawsze to, co jest dobre i ochroni nas w tych sytuacjach, kiedy nasze niezrozumienie rzeczywistości sprawi, że będziemy domagać się, prosić o rzeczy dla nas niezbyt właściwe. I Pan Jezus kończy tą myśl o modlitwie właśnie tym, że patrzcie wy, choć jesteście źli, tak określa ludzi, wy choć jesteście źli, oczywiście w porównaniu z Panem Bogiem, to każdy z nas zapewne nawet najlepszy mógłby powiedzieć, że no tak, w porównaniu z ojcostwem Boga, to moje ojcostwo no jest na pewno słabe. Może było dobre, może na pewno były w tym dobre rzeczy, ale gdzieś w tym, jeżeli mam się porównywać do Niego, to tak jak Pan Jezus, musielibyśmy powiedzieć tak, my nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy w tym najlepsi. Ale właśnie nawet my w naszej niedoskonałości i jakimś takim niezrozumieniu może pewnych rzeczy dajemy dobre rzeczy, dajemy dobre dary swoim dzieciom. Jezus mówi, tym bardziej Ojciec z nieba chce wam dać coś naprawdę dobrego. Tym tym bardziej Ojciec z nieba chce wam dać coś najbardziej dobrego. I mówi, tym bardziej Ojciec z nieba udzieli wam Ducha Świętego, czy udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Bóg chce dać nam Ducha Świętego i można by znowu gdzieś tam nawiązując do takich aforyzmów ludzkich powiedzieć, że o ile tu mowa była o wężach i rybach, to Pan Bóg tak naprawdę nie chce nam dać nawet ryby, tylko Pan Bóg chce nam dać wędkę. Pan Bóg nie chce dać nam ryby, Pan Bóg chce nam dać wędkę. I tą wędką jest tutaj Duch Święty, tak? Czyli Duch Święty jest tym, który oczywiście, kiedy czytamy o tym, jest tym, który ma wyjaśniać nam, przypominać nam, zachęcać nas, tak jest Bożą obecnością w naszym życiu, jest właśnie tym, tą Bożą obecnością w Jego świątyni, którą już nie są jakieś mury jakiejś budowli, ale są nasze ciała jako tych, którzy gromadzą się i jako Boża świątynia, którzy, jak Nowy Testament mówi, budują się jak żywe kamienie w świątynię Bożą, w Bożą budowlę. Takiej metafory Nowy Testament używa. I ta budowla właśnie tak jak ta świątynia Starego Testamentu miała być napełniona Bożą obecnością. Bóg miał być obecny w tych murach, które stały w Jerozolimie wtedy. A wypełniło się to słowami Pana Jezusa właśnie i później jego apostołów, wypełniło się to w zupełnie inny sposób. Ta świątynia dzisiaj jest żywą budowlą, nie stojącą w jakimś jednym miejscu określonym, nie zbudowaną z jakichś materiałów, ale jest żywą budowlą, jest ludźmi, którzy poddali swoje życie Panu Jezusowi, uwierzyli, przyszli do Boga i właśnie poprosili o tą najważniejszą rzecz, obecność Bożego Ducha w nas. Ducha, który objaśnia, który pomaga nam zrozumieć właśnie te momenty naszego życia. Pomaga nam zobaczyć Bożą perspektywę również na to, co się wokół nas dzieje. Pomaga nam w naszych modlitwach również zrozumieć, jak i o co mamy się modlić. Tak? Znowu Nowy Testament mówi, że czasami nawet bywa tak, że i werset ten może jest często różnie używany, ale myślę, że dalej w swojej idei stoi, że czasami my nie wiemy, o co mamy się modlić, ale Duch w nas może jakby wzdychać i w niewysłowionych westchnieniach gdzieś tam wołać o pewne rzeczy. I znowu Jakub w swoim liście również wspomina o tym, nazywając to być może troszkę innymi słowami, ale mówi w pierwszym rozdziale, piątym wersecie, jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. I niech prosi z wiarą i bez wahania. Tak, i tam dalej mówi o tym, że to również nie otrzyma ktoś, kto się waha. I tutaj powiedziałbym, że to jego stwierdzenie, mądrość jest właśnie synonimem tego Bożego Ducha. Tak? Bożego Ducha, który staje się, czy może być mądrością w naszym życiu i kimś, kto poprowadzi nas też, pozwoli nam zrozumieć, kiedy modlimy się o węża, kiedy modlimy się o rybę, kiedy modlimy się o te rzeczy słuszne i istotne i wartościowe, a kiedy może gdzieś się pogubiliśmy i szukamy rzeczy, które bardziej wypływają z naszych, jak to Jakub mówi, namiętności i pragnień, niż z Bożej mądrości, która jest nam dana. I dlatego też modlitwa jakby musi być zawsze tym dwustronnym dialogiem, tak? Często o tym mówimy, ale w praktyce mam wrażenie, że i tak najczęściej myślimy o tym, że modlitwa to jest pewne wypowiadanie naszych słów, próśb, intencji wszelakich w stronę Pana Boga. Przynajmniej tak wygląda większość naszych spotkań modlitewnych, tak? Gdzie ustalamy jakieś tam intencje i później o nich mówimy. Podczas gdy, jeżeli spojrzeć na modlitwę w taki sposób, to to powinna w równej mierze składać się z takiego właśnie rozsądzania tego, o co Bóg w zasadzie chciałby, abyśmy się modlili, tak? Na co zwraca naszą uwagę. Nie żeby się tam o coś nie modlić, ale żeby wiedzieć też, dokąd prowadzi nas właśnie ten Duch Święty, dokąd wiedzie ta droga, którą właśnie mamy iść, jakie są najważniejsze rzeczy, o których mamy się modlić, w czym mamy być wytrwali, w czym mamy trwać w modlitwie i co jest ważne. I być może czasami te rzeczy mogą być zupełnie, zupełnie inne niż nam się wydaje. Dlatego mnie, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o kwakrach, ale mnie zachęca taki kwakierski sposób modlitwy. To był taki ruch chrześcijański, który właśnie stawiał na to, że w zasadzie to nawet nie modlitwa, ale każde spotkanie polegało na tym, że ludzie siadali i w milczeniu wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego, co on do nich mówi, i jeżeli kilka osób jakby tak w cudzysłowie słyszało to samo, to przyjmowali to jako prowadzenie właśnie Ducha Świętego o to, żeby o tym mówić, żeby o to się modlić. I znowu, można zapewne wynaturzyć taką formę, ale wydaje mi się, że ma ona ten element, którego czasami nam brakuje, czyli wsłuchania się po prostu w to, co Duch Święty do nas mówi. A jeżeli ten sam Duch Święty przebywa w każdym z nas, to często właśnie potwierdzeniem tego, co on do nas mówi, jest to, że rozumiemy, można powiedzieć tak potocznie, bez słów, rozumiemy się bez słów, że pewne rzeczy są dla nas ważne, dla kilku ludzi te same rzeczy są istotne i ważne. Jest to jakieś potwierdzenie, że może to być właściwy i słuszny kierunek naszej modlitwy. Więc myślę, że każda modlitwa musi mieć ten element słuchania i wypowiadania, i pewnej kontemplacji, medytacji, rozważania różnych rzeczy. Myślę, że nam jako chrześcijanom, mi na pewno brakuje i chciałbym mieć tego coraz więcej, takich momentów właśnie refleksji, zatrzymania się. Życie biegnie bardzo szybko wokół nas. Dzieją się najróżniejsze rzeczy w naszym osobistym życiu, na świecie wokół nas. Przynajmniej wiemy, może zawsze działy się rzeczy, ale my dzisiaj wiemy o tym, co dzieje się na całym świecie. Kiedyś ludzie wiedzieli tylko o tym, co dzieje się w ich zamkniętej przestrzeni, w ich wiosce, w ich miasteczku, może w jakimś regionie, jeżeli w kraju, to wtedy, kiedy gazety się zaczęły pojawiać, ludzie nauczyli się czytać, a my dzisiaj wiemy, co albo możemy się dowiedzieć, albo jesteśmy bombardowani wręcz jakimiś rzeczami, które dzieją się w zasadzie w dowolnym miejscu na świecie. I dlatego wydaje nam się, mi się przynajmniej tak zdaje, że to tempo jest tak ogromne, nie? Dlatego że żyjemy globalnym światem i ta ilość informacji, która do nas dociera, jest tego, część jest prawdziwa, część nieprawdziwa, tak? Każda jest w jakiś sposób zinterpretowana, przekazana przez czyjeś oczy, jakichś ludzi, którzy mają czasami jakąś agendę względem nas, czegoś od nas oczekują. Tym bardziej w takim świecie potrzebujemy zatrzymania się, skupienia się właśnie na Duchu Świętym, na Bogu, jakiegoś usłyszenia w jakiegoś właśnie głosu Bożego, który pomógłby nam oddzielić te ważne rzeczy od tych mniej ważnych, spojrzeć na nie Bożymi oczami, a nie tylko oczami ludzi, którzy tam o nich mówią i często w różnych sprzecznych relacjach i tak jak mówię, czasami z ukrytymi intencjami. I nie jest to na pewno łatwe, tak? Dlatego, że w dzisiejszych czasach czas jest największą naszą wartością. Czas to pieniądz, tak? Czas to pieniądz. Już pieniądze dzisiaj nie są tak bardzo ważne jak czas. Ja pamiętam w latach 90., kiedy zetknąłem się z misjonarzami z Ameryki i pamiętam, że oni właśnie... My jeszcze żyliśmy wtedy w takich czasach, że mieliśmy dużo czasu i mniej pieniędzy. Natomiast oni już przyjechali ze świata, w którym było dużo pieniędzy, a mało czasu. Więc na przykład mnie to zawsze szokowało, że oni wszędzie taksówkami będą jeździć, tak? No bo jakby dojadę szybko, zaoszczędzę czas, nie? Z polskiego punktu widzenia wtedy to było, ale zapłacę za tą taksówkę, nie? Przecież mogę się przejść. Mam czas, żeby się przejść, a nie mam pieniędzy, żeby zapłacić. Myślę, że dzisiaj już się dużo bardziej przesunęliśmy w tą stronę taksówek i łatwiej nam zapłacić za coś, a czas chcielibyśmy zaoszczędzić. Jest to pewna wartość, może właśnie nawet największa wartość w dzisiejszych czasach dla nas, ale rzeczywiście, która też odzwierciedla to nasze zaangażowanie. Znowu nawet patrząc tak w kontekście kościelnym, w latach 90. kościoły zmagały się z tym, żeby mieć pieniądze na rachunki, natomiast na wszystkich kościelnych spotkaniach zawsze byli ludzie. Ludzie mieli czas przyjść, spotkać się, pomodlić razem. Były nabożeństwa w tygodniu, czasami dwa nabożeństwa w tygodniu, oprócz niedzielnego, nie? Bo była niedziela, był potem modlitewny we wtorek, studium biblijne w czwartek, potem znowu niedzielne nabożeństwo było. Nie wiem, pamiętacie te czasy? Myślę, że wielu z was pamięta. No ale zaproponujmy dzisiaj trzy nabożeństwa w tygodniu, nie, żeby tak przyjść. Myślę, że to jest zupełnie inna dzisiaj rzeczywistość niż była wtedy. Dzisiaj nie mamy finansowych problemów. Tak? Wtedy za to było, jak zapłacimy za ogrzewanie w kaplicy, jak z czego wyremontujemy dach. To były nasze dylematy i modlitwy i przeżywanie. Natomiast dzisiaj nie twierdzę, że to nie jest problem, ale no, tak bardzo nas to nie boli. Tak? Mamy pieniądze, możemy zapłacić za coś, ale nie mamy znowu tego czasu, żeby spotkać się wspólnie po raz drugi, czy trzeci, czy kolejny, aby być razem jako wspólnota, jako społeczność. I pewnie w taki płynny sposób te moje kazania o modlitwie przejdą w kazania o społeczności, ale choć jeszcze jedno kazanie o modlitwie chciałbym powiedzieć, jeszcze jedne rozważania, bardziej w takim też pod tytułem, czy nasze modlitwy mają znaczenie, czy nasze modlitwy coś wnoszą. Ale zatrzymajmy się dzisiaj tutaj i teraz, kochani, właśnie na tym, że nigdy nie dowiemy się zapewne, albo może jak kiedyś się dowiemy, to może dopiero w tej nowej rzeczywistości, jak to było z tymi naszymi modlitwami, czemu niektóre Pan Bóg odpowiedział od razu, czemu na inne odpowiedział kiedyś, czemu na jakieś być może wydaje nam się, że w ogóle nie odpowiedział. No ale te kilka wskazówek myślę, że jest ważnych. Czasami być może nasze modlitwy nie znajdują odpowiedzi, bo brakuje nam wytrwałości. Tak? Bo zamiast prosić o coś wytrwale, czy przynosić jakiś temat wytrwale, to jak to Jakub mówi, jesteśmy chwiejni, chcielibyśmy tu i teraz, ale za chwilę już to nie jest dla nas aż takie ważne, żeby o tym pamiętać. I być może jest to jedna z przyczyn, a Pan Jezus zachęca do tego, żebyśmy byli wytrwali w modlitwie. Być może również dlatego, tak jak mówi Jakub, bo prosimy nie o te rzeczy, które powinniśmy prosić. I tutaj również jest to jakaś tam przyczyna. No i żeby wiedzieć o tym, potrzebujemy tego największego daru, czyli daru Ducha Świętego, który w Nowym Testamencie autorzy mówią, że Bóg daje w obfitości każdemu, kto o Niego prosi. Tą mądrość pochodzącą właśnie od Ducha. I Jakub, i Pan Jezus tutaj mówi, że Bóg jest gotów nam dać. I znowu, Duch Święty nie wszystko nam wyjaśni, zawsze, nie wszystko nam powie, nie zawsze będziemy pewne rzeczy wiedzieć, ale na pewno pomoże nam rozeznawać i jest to jakieś zadanie Kościoła, w którym myślę, że nie do końca się sprawdzamy jako Kościół, w takim sensie w ogóle Kościół w tym rozeznawaniu tego, dokąd Bóg nas prowadzi, czego nas oczekuje. Gdzieś tam wiemy, czasami nie wiemy, ale myślę, że potrzebujemy tego i w osobistym życiu, i w życiu naszej społeczności, ale też tych innych, tych większych, szerszych, powszechnych społeczności, jako chrześcijanie, jako Kościół. Mówiliśmy o tym, chyba na początku mówiłem, że jeżeli przyjąć, że tych chrześcijan na świecie jest tam parę miliardów, i no to gdybyśmy tą jednomyślność w duchu mieli, to naprawdę moglibyśmy w zasadzie wszystko. To, że tej jednomyślności nie ma, że wręcz przeciwnie, jesteśmy często ze sobą skłóceni, w jakiś sposób nie rozumiemy się nawzajem, mamy do siebie różnego rodzaju pretensje i zarzuty. Myślę, że to też jest jakaś tam wypadkowa tego, że gdzieś to prowadzenie Ducha Świętego nie do końca jest przez nas zauważane, rozumiane, traktowane poważnie i czasami inne rzeczy stają się ważniejsze. Więc kochani, modlitwa wytrwała, modlitwa do Ojca, który daje dobre rzeczy, modlitwa o Ducha Świętego, wspólny czas, który na to poświęcony mógłby być, to są rzeczy ważne i jest to pewna ofiara, tak? Bo też pamiętajmy, że Nowy Testament zachęca nas, czy mówi o naszym życiu jako o ofiarności. I ofiara to jest coś, wiecie, co nie daje się łatwo, tak? I Paweł w liście do Rzymian, kiedy mówi o Kościele i o darach, to zaczyna to od tego, że złóżcie ciała swoje na ofiarę. A to oznacza, że trzeba oddać coś, czego byśmy nie chcieli, z reguły nie chcielibyśmy oddać. I to słowo ofiara, znowu, może to temat innego zupełnie rozważania, ale pamiętajmy, że to właśnie to z ofiar rodzą się te najfajniejsze rzeczy. Kiedy dajemy coś ponad to, co możemy, wtedy najczęściej rodzą się te najfajniejsze, najciekawsze rzeczy. Kiedy oddajemy z tego, co nam zbywa, to z reguły też traktujemy to wszystko tak, jakby nie było najważniejsze. I przede wszystkim to pokazuje. Więc kochani, módlmy się. Ja myślę, że praktycznym zastosowaniem tego całego naszych rozważań o modlitwie będzie też stworzenie czy powrót do modlitewnego spotkania. Wiem, że jako Rada Zboru, poprzednia Rada Zboru chyba o tym już rozmawiała i były takie myśli, plany, żeby mieć takie spotkanie modlitewne. Myślę, że obecna Rada Zboru na pewno tego tematu też gdzieś tam nie zaniedba i będziemy mieli okazję do tego, żeby praktycznie właśnie zastosować i poświęcić swój czas i siły na to, żeby szukać tego, dokąd Duch Święty nas prowadzi, bo bez tego nie będzie kolejnego elementu, czyli misji. Na misję trzeba być posłanym. Misji nikt sobie sam nie wymyśla, tak, w takim biblijnym sensie. Na misję jest się posłanym, Bóg posłał swojego Syna, później Bóg ze swoim Synem posłał Ducha Świętego, Jego Syn posłał swoich uczniów i swój Kościół, więc na misję trzeba mieć posłanie. I to posłanie nie w sensie posłania takiego do spania, tylko poselstwo, posłanie, nie wiem, jak to teraz po polsku ładnie powiedzieć, ale trzeba mieć ten element, że ktoś nas posyła i nas posłać może Święty Duch. Kochani, powstańmy, żeby się modlić. Zachęcam nas do modlitwy. Też może przede wszystkim w kontekście tego, o czym mówiliśmy teraz, czy ja mówiłem, to ładnie to się mówi, mówiliśmy, ale to ja mówiłem, za co was przepraszam serdecznie, trzeba to bardziej tak, że mówiliśmy, więc, chociaż Witek też coś mówił. Ale módlmy się.